Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś w audycji obszerne fragmenty debaty historyków, która zorganizowana została pod hasłem Bitwa Warszawska – Wojna o wolność Europy. Poświęcona była wojnie polsko-bolszewickiej i jej kulminacyjnemu punktowi, czyli Bitwie Warszawskiej. W debacie uczestniczyli profesorowie Krzysztof Kawalec, Marek Konrad, Grzegorz Nowik, Janusz Odziemkowski, a także Wolfgang Templin z Berlina i Alvydas Nikszentaitis z Wilna. Całość moderował profesor Włodzimierz Suleja.
Mamy spory tematycznie dzisiaj krąg rzeczy do zakreślenia. Ja nie przeciągając, rozpocznę od pytania kierowanego pod adresem pana profesora Dziemkowskiego z prośbą jednak o dyscyplinę słowną. A pytanie brzmi tak, dlaczego na Ukrainie nam się nie udało od militarnej strony?
Podczas naszej ofensywy na Kijów trochę straciliśmy szansę, aby zadać znacznie większe straty Armii Czerwonej, ponieważ ofensywa została w pewnym momencie zatrzymana w oczekiwaniu na to, co zrobi przeciwnik. Kalkulacja była taka, że przeciwnik będzie Ukrainy bronił za wszelką cenę, a zatem skieruje tam wszystko, co posiada. W rzeczywistości przeciwnik brał nogi za pas i co się dało, wycofywał za Dniepr. W związku z tym, to nie przesądzałoby wyniku wojny, bo tam nie było głównych sił bolszewickich, ale na pewno pomogło szybciej opanować to zamieszanie. Przeciwnik wystawił armię konną Budionnego, 4 dywizje i brygada, użytą bardzo nowatorsko, która mniej więcej odgrywała taką rolę, porównam to tak, może niezupełnie to tak dokładnie wychodzi, ale jak jednostki pancerne i zmotoryzowane w II wojnie światowej, to znaczy szukała luki we froncie, słabszej obsady, tam się przerywała i miała działać na tyły nieprzyjaciela. I tak też się stało. Armia konna dwukrotnie uderzała na polskie pozycje i dwukrotnie ponosiła porażkę. Za trzecim razem Budionny trafił i trochę na skutek błędów polskiego dowództwa, ale przede wszystkim na skutek tego, że przecież piechota nie może bez końca nadążać za kawalerią. Gdzieś w końcu ta kawaleria musi tą piechotę wyprzedzić. I tak się stało pod Samchorodkiem. Wreszcie zapadła decyzja ewakuacji Kijowa. I to był początek polskiego odwrotu. Przy czym, mimo tego, że nam się nie powiodło, panie profesorze, i że ta kawaleria w końcu uprzedziła naszą piechotę i przerwała front, to jednak chciałbym zwrócić uwagę, że na Ukrainie przez cały czas odwrót odbywa się mniej więcej w sposób uporządkowany i są stale podejmowane próby rozbicia Budionnego, bo on jest motorem głównym ofensywy sowieckiej na południowym odcinku frontu.
Rzeczywiście, Budionny przerwał front na południu, tam się toczyły walki, o których pan profesor mówi, ale całe nieszczęście, tak jak doskonale wiemy, rozpoczęło się jednak na północy, gdzie rolę Armii Budionnego miał korpus Gajahana. Może dwa słowa i tutaj do pana profesora Nowika teraz się zwracam o tym, co właśnie na północy się wydarzyło, bo przecież pierwsza próba tam kontrataku podjęta jeszcze przed pojawieniem się Budionnego na froncie i dlaczego ta nawała właśnie tak z północy zaważyła na cofaniu się frontu.
Proszę państwa, ja swego czasu porównałem działania na Białorusi do działań na Ukrainie. Te pierwsze do lawiny, a te drugie do kontredansu. Kontredans to był właśnie wyścig nóg piechura z kopytami armii konnej. I ten kontredans trwał aż do bitwy pod Brodami, a potem do bitwy zamojskiej. Systematycznie Budionny był bity, ponosił straty. I Budionny pod Zamościem, pod Komarowem, to już nie była ta sama armia konna, która przerywała front 6 czerwca na Ukrainie. To już były, można powiedzieć, nędzne resztki. Jak to wyglądało na północy? Otóż Tuchaczewski, aby odciążyć Ukrainę, 14 maja rozpoczął tak zwaną pierwszą swoją ofensywę. Ona o 3 dni wyprzedziła planowaną przez Józefa Piłsudskiego ofensywę na Żłobin, Mochylów, a więc dojście do linii Dniepru. Można powiedzieć, że znalazłby się po 404 latach, dokładnie pod Orszą, na szlaku hetmana Ostrogskiego. I znany zapewne wszystkim Norman Davis napisał, że żałuje, że nie doszło do tej pierwszej polskiej ofensywy na Białorusi, bo to by dopiero mogło być ciekawe, prawda? Ja też sądzę, że byłoby to bardzo ciekawe, bo oczywiście ten, kto naciera, ma przewagę. Ta rosyjska ofensywa uprzedziła o 3 dni polską, ruszyła 14 maja, została w zasadzie po 2-3 tygodniach powstrzymana i Rosjanie odrzuceni na pozycje wyjściowe nad Dźwinę, Autę i Berezynę. Pod Warszawę znowu docierały nędzne resztki tych dywizji, które ruszyły z nad Auty, Berezyny i Dźwiny, wycieńczone, bez możliwości ewakuacji rannych, bez możliwości uzupełnień, bez amunicji. Proszę sobie wyobrazić, że tenże wspomniany korpus Gaja zdobywał twierdzę w Łomży z szablami w ręku, ponieważ nie miał amunicji. Łomża się broniła przez 6 dni, w przeciwieństwie do Brześcia, który się bronił tylko 1 dzień i padł zresztą. Po prostu nie mieli Rosjanie amunicji. I te nędzne resztki, które dotarły nad Wisłę, o czym? One były silne. Je było stać na jeden, może poważny wysiłek, ale nie było już stać bez uzupełnień na poważniejsze, dalsze zamiary operacyjne. Lawina się po prostu wyczerpała. Zeszła z góry na dolinę.
Ta lawina szła też w pobliżu Litwy, wywołanej już przez pana profesora. A zatem mam pytanie kierowane do pana profesora Irlandaitisa. Jak reagowała na nasze pójście, polskie pójście na wschód Litwa, jak kraje bałtyckie, nieco szerzej patrząc z tej perspektywy? I czy ten początek lawiny został winnie dostrzeżony i jak był odbierany?
Na Litwie elity polityczne, elity nowo powstającego narodu patrzyli na Polską jako na wróg numer jeden. I w ogóle szukano zawsze wszędzie przymierzeńców, szukano nich wśród Niemców. Był taki projekt autonomii takiej litewskiej, w Rzeszy Niemieckiej. Szukano iść gdzieś indziej, bo w ogóle samym najstraszniejszą przyszłością dla Litwy okazała się znów wznowiona Unia Litwy i Polski. I była też druga sprawa, która trzeba powiedzieć, dlaczego Litwini nie byli po stronie Polski, a chyba więcej było po wrogiej stronie, to, że jeżeli mniej więcej było dla wszystko jasne, że państwo polskie, ono powstanie. Litwini musieli o to jeszcze walczyć o przyznanie i też przy przecieniu tej bitwy pod Warszawą, jak my wiemy, w lipcu 20 roku Litwa zawarła umowę z Rosją bolszewicką, gdzie ona otrzymała, co bardzo pragnęło, i to był już też jeden z tych punktów, które potem będą jeszcze bardziej mieli jasne kontury, to był ten konflikt o Wilno. I w ogóle tą umową Litwa jakby otrzymała przyznanie Rosji, że kraj wileński, Wilno, że będzie litewski.
Więc mamy dwa elementy. Z jednej strony jest sytuacja na froncie, która rzeczywiście jest między nasuwającą się lawiną na północy i takim jeszcze kontrenansem militarnym na południu. Mamy kontekst zewnętrzny, ten bliższy, który pokazuje, że niektórzy sąsiedzi, zwłaszcza sąsiad litewski, sądził, że z bolszewikami więcej ugra, aniżeli porozumiewając się z Polską. Niemniej jednak bardzo wyraźnie widać, że to, co się działo na wschodzie, to, co było polską suwerenną decyzją, to przełożyło się na działania militarne, Europie nie było postrzegane jako coś, co można odbierać aprobatywnie. Co więcej, nie ulega wątpliwości, że Europa, która ze sceptycyzmem przyglądała się polskim działaniom, nawet można rzec, miała swoistą satysfakcję, mówię o tej Europie starej, zachodniej, że Polsce się nie wiedzie. Więc jakże to było w tym zewnętrznym kontekście, szerzej, w tym zewnętrznym kontekście związanym z działaniami, no zdawać by się mogło, polskich sojuszników. To pytanie kieruję do pana profesora Kornata również, że z prośbą o uwzględnienie tego, co się działo w SPA.
Musimy wziąć pod uwagę, że układ w SPA obiecywał pomoc militarną, realną pomoc militarną, oczywiście za zgodę, którą podpisał premier Grabski na linię Kerzona, jak ją potem nazwano zaraz, w związku z brytyjską interwencją mediacyjną w konflikcie polsko-sowieckim. I przecież te zobowiązania zaciągnięte w SPA przez rządy alianckie nie były dochowane. Powstaje pytanie więc o realną motywację rządów w Londynie i Paryżu. Oczywiście chyba dzisiaj tu już było wspomniane, nie chcę się powtarzać, o skuteczności sowieckiej ofensywy propagandowej na Zachodzie, o znacznych wpływach w kołach liberalnych i lewicowych, jakie miała strona sowiecka, ale też trzeba pamiętać o funkcjonowanie swoistego kanonu myślenia o Rosji w umysłach zachodnich elit politycznych, a mianowicie o niepodzielności tak zwanego narodowego terytorium Rosji, cokolwiek to nie znaczy. Zwłaszcza we Francji ten motyw myślenia był niezwykle silny, chociaż trzeba też powiedzieć, że świadomość upadku Polski była dosyć wyraźna. To jest takie stwierdzenie skądinąd życzliwego nam premiera Republiki Francuskiej Milleranda, wygłoszone w SPA, że właściwie w Polsce panuje taki chaos, że nie wiadomo, czy Polska jeszcze istnieje. Mówi to polityk, jakby nie było życzliwy Polsce. Jeśli zaś chodzi o rząd brytyjski, to trzeba pamiętać, to zresztą podkreślał już profesor Nowak, wydaje mi się, że nie należy tego nie wspomnieć, mianowicie zagraniczna polityka była silnie spersonalizowana. Tę politykę prowadził premier Lloyd George, a jego własna koncepcja ewoluowała już od końca 1919 roku, aby dojść do jakiegoś modus vivendi z Rosją bolszewicką. Polska była przeszkodą w tych planach, dodajmy. Także reasumując, konferencja w SPA jest prefiguracja Jałty. Ja to zresztą już mówiłem. To jest największa klęska dyplomacji polskiej, ale nie zawiniona, bo co mogliśmy zrobić?
Nie ulega wątpliwości, że w lipcu 20 roku właściwie w całej Europie spodziewano się finału pozytywnego dla bolszewików. Spodziewano się pobicia Polski, spodziewano się upadku Warszawy, spodziewano się dalszych kroków, które potem by mogły przez bolszewików zostać podjęte. I to, o czym mówi profesor Kornat, to, co się działo w SPA, była to taka próba rzeczywiście znalezienia modus vivendi, być może zatrzymania tego toczącego się od północy walca. Ale jeszcze raz podkreślam polski interes. Kosztem polskich interesów. Pojawia się tutaj po raz kolejny problem zachowania naszego bliższego zachodniego sąsiada, zachowania Niemiec. I rzeczywiście to pytanie, które warto tutaj pod adresem pana profesora Templina postawić, rzeczywiście ja dodam, że istotnie w literaturze funkcjonuje bardzo silnie zakorzeniona teza, że polityczne rozmowy wstępne były prowadzone, ale poza nie nie wyszło. Natomiast ja dopowiem, i to był dokument publikowany w książce Sąsiedzi wojny 20 roku, właśnie przez profesora Jacińska, że Reichswehra podjęła konkretne kroki dotyczące tego, jakie tereny dawnej Rzeszy Niemieckiej zajmować. Tam były wyznaczone oddziały i były wyznaczone dyslokacje. To warto wspomnieć, że do tego się przygotowano mimo ogłoszenia neutralności, a może właśnie dlatego. A zatem, panie profesorze, prosiłbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak generalnie, idąc tropem tego, o czym mówił pan profesor Kornat, zachowywały się Niemcy.
Niemiecka strona w tym całym nie grała najlepszą rolę. I to jest przyjemne, zaargumentowane, bardzo negatywną rolę. Kontyngente Reichswehra czekali, ale oni nie czekali, żeby walczyć z bolszewikami. Oni czekali, żeby podzielić lup. I lupem był suwerenna, silna, Republika Polska. I to wszystko ma swoją przedhistorię. Przedhistoria dla mnie jest związana z nazwiskami. Karol Radek. Niezależna Polska powstała w tych latach w 80. W 80. w tych latach późniejszych, w grudniu i w listopadzie. I w tych samych dniach pierwsza bolszewicka delegacja już była w Berlinie. W Berlinie mieliśmy rewolucję, otwarty rezultat i Karol Radek i kilka innych komuniści, niemieckie i radzieckie i Polacy też byli, polscy komuniści spróbowali wzmocnić stronę komunistyczną w Niemczech. To znaczy frakcja Róża Luksemburga, frakcja Liebknechta. Oni były związani z tym samym celem. Taka Polska, jaka powstała, nie może i nie będzie istnieć. Nie potrzebujemy taką Polskę. Czy współpracujemy razem z tymi siłami w tym momencie w Rosji, przeciwników tych bolszewików z białymi, albo współpracujemy razem z bolszewikami, albo mamy trzecią wersję, tak zwaną wersją Ludendorffa. Tam mamy siły jeszcze we wschodzie, własna karta, gramy na to. Ta trzecia karta nie się spowiodła. I o tej porze wojna polska, bolszewicka Polska zaczynała się dla mnie w tych miesiącach, nie później. I w różnych etapach, i już było tu opisane, w różnych etapach była ta walka o to, czy Polska w taki sposób może powstać. Była walka paryska, tam na tych szczeblach konferencyjnych, była walka w Berlinie, była walka w Paryżu i w tych innych. I strona niemiecka do końca miała taki cel strategiczny stworzyć nowy porządek antywersalskie i żeby zrobić taki porządek, no najlepszy sojusznik strategiczny mógłbym być strona radziecka i potem już sowiecka.
Możemy mówić, że ten kontekst lipca roku 20 był kontekstem generalnie fatalnym. Miało to też przełożenie na coś, co Piłsudski właśnie również w roku 20 nazwał frontem wewnętrznym. On również się pojawił i w opinii publicznej zaczynały się wyolbrzymiać nawet głosy, że powinny być radykalne polityczne, nie tylko polityczne zmiany odnoszące się do tego, kto w tym niezwykle trudnym momencie powinien państwem kierować. Nieco więcej o tych niuansach wewnętrznych, o przede wszystkim polemikach, które się toczyły na Radzie Obrony Państwa, chciałbym do głosu tu poprosić pana profesora Kawalca.
Kluczem do zrozumienia sytuacji są dwa elementy. Pierwszy to, że dla ludzi wojna nie zaczęła się wiosną 1919 roku, tylko w gruncie rzeczy te tak zwane polskie wojny były dalszym ciągiem wojny, która wybuchła w sierpniu roku 1914. Przyniosła za sobą drastyczne obniżenie poziomu życia, obawy o najbliższych, straty, które jeśli idzie o walczących młodych ludzi, w pierwszej wojnie światowej były zbliżone, większe nawet od strat ludzkich, które przyniosła druga wojna światowa. Nie mówię o stratach ludności cywilnej, ale o stracie w obrębie tych tak zwanych kombatantów. Odrodzenie się państwa polskiego nie przyniosło końca wojny, ale otworzyło nową jej fazę. To było po prostu istotne. Póki wojska polskie odnosiły sukcesy, skutki tej sytuacji nie ujawniły się, jeśli idzie o nastroje społeczne. Jakkolwiek póki wojna toczyła się daleko na wschodzie, mogło powstawać i no, w wielu środowiskach powstawały wątpliwości co do sensu przedłużania udziału Polski w tych zmaganiach. To był powód, dla którego euforia, to o tym wspominałem, po zdobyciu Kijowa na lewicy była relatywnie mniejsza niż na prawicy, gdzie z kolei sukces kojarzył się z wejściem, z odzyskaniem dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej. Drugi istotny element to głód. Otóż głód sprzyja radykalizacji nastrojów. Jeżeli by porównać poziom życia w Polsce w jesienią 1918 roku i w ciągu roku 1919 do poziomu życia w Rosji, kiedy wybuchła rewolucja, najpierw lutowa, później listopadowa, bolszewicka, to w Polsce po prostu był o wiele niższy. Także z takiej perspektywy to, co nastąpiło po apelu Rady Obrony Państwa o zaciąg ochotniczy, że się zgłosiło w ciągu 2,5 miesiąca około 100 tysięcy ochotników, młodych ludzi, no to jawi się rzeczywiście jako, no jako swego rodzaju cud. No i z takiej perspektywy mówienie o czymś, co często ciężko jest wytłumaczyć w kategoriach racjonalnych, wydaje się uzasadnione.
Dziś w naszej audycji obszerne fragmenty debaty historyków Bitwa Warszawska, wojna o wolność Europy.
Nie ulega wątpliwości, co do tego myślę, że jesteśmy tutaj zgodni, że wojna, która się wtedy toczyła, której największym, najznamienitszym epizodem była Bitwa Warszawska, ale ta toczona od samej północy po samo południe, nie tylko pod Radzyminem czy Ossowem, że ta wojna była rzeczywiście wojną o wolność Europy. Pytanie, które musi się nasunąć w świetle również wypowiedzi padających tutaj od panelistów, jest pytaniem, czy wtedy miano świadomość stawki, czy zdawano sobie sprawę zarówno w Polsce, w Rosji też, jak i na zachodzie Europy, wśród bliższych sąsiadów, wśród sąsiadów dalszych. No, Stany Zjednoczone już się wycofywały, więc może sobie ich darujmy. Czy zdawano sobie sprawę, o co toczy się gra? Jak wysoka jest stawka? Co się wydarzy, jeśli rzeczywiście bolszewicy zwyciężą? No bo jeżeli patrząc z tej krótkiej perspektywy, w porządku, Litwa zabierze sobie Wilno. Niemcy podzielą się z Rosją tym, co się dzieje. Tylko że to były doraźne, krótkofalowe efekty. Czy zdawano sobie sprawę z tej głębszej, szerszej perspektywy? Który z panów nie daje głosu? Profesor Nowik.
Proszę państwa, równolegle z konferencją w Rydze w Pałacu Czarnogłowców, to znaczy tą konferencją pokojową, najpierw rozejmową polsko-sowiecką, toczyła się koło Rygi druga konferencja, o której mało kto wie i niewielu historyków się tym zajmuje, mianowicie w konferencja w Buldurii, gdzie toczyły się obrady między wszystkimi państwami sąsiadującymi z Rosją w sprawie zawarcia, zorganizowaną pod egidą oczywiście Polski i Łotwy, bo to przecież na terytorium Łotwy jest, zorganizowaną w celu zawarcia wspólnego pokoju państw, które oderwały się od Rosji. Tam w tej konferencji uczestniczą oczywiście Finowie, Estończycy, Łotysze, są również Litwini, aczkolwiek są tylko na jednej nodze, są Polacy i są Ukraińcy. I jest szansa, że w przypadku, jeżeli nie będzie pokoju w czasie konferencji polsko-rosyjskiej, to zawrzemy inną konferencję, znaczy inne porozumienie wszystkich państw, które powstały z podziału Rosji, pocięcia jej po szwach narodowościowych i wtedy one wszystkie razem wystąpią. Niestety konferencja rozbiła się, to znaczy podjęto tam uchwały odpowiednie, rozbiła się z przyczyn sprzeciwu Litwy. Na skutek akcji generała Żeligowskiego. Niemniej w czasie tej konferencji absolutnie wszyscy jej uczestnicy zdawali sobie doskonale sprawę, ona się już toczy po przełomie w bitwie warszawskiej, wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli padłaby Warszawa, to następne będą Helsinki, Ryga, Kijów już był w tym czasie w rękach bolszewickich i wszystkie inne tak zwane okrainy, jakie je nazywali Sowieci, czyli państwa pograniczne, po prostu przestaną istnieć. To była realna perspektywa. Dokładnie zdawali sobie z tego sprawę również Węgrzy. Nie zdawała sobie sprawy z tego Rumunia. Prezydent Masaryk był gotów oddać Ruś Zakarpacką, jak tylko bolszewicy zdobędą Lwów. W Niemczech były dwie alternatywne drogi. Albo pójść z Antantą przeciwko bolszewikom, albo z bolszewikami przeciwko Antancie. W każdym razie jest to, w każdym wypadku jest to rewizja traktatu wersalskiego i całego ładu powojennego. I w każdym wypadku koszty tego zapłaciłaby Polska. Francja ma nadzieję, jedynie nadzieję, że Polska pomoże jej w utrzymaniu Wrangla. I w zasadzie Ameryka już się wycofała, natomiast Brytyjczycy mają tę idiotyczną koncepcję, bo tak by ją trzeba nazwać, wprost mówiąc, to znaczy pokoju przez handel z bolszewikami. Wyobraźcie sobie Państwo, że chcieli tam zboże kupować w tej głodującej Rosji, sprzedawać im maszyny. Oczywiście można to zboże sprzedać, tylko jakie to koszty byłyby dla miejscowej ludności. Także mnie się wydaje, że przynajmniej ta część Europy, w której my jesteśmy, to doskonale sobie zdawała sprawę z konsekwencji przegranej.
Pan Cholkornat.
Zaryzykowałbym opinię, iż bardziej ta świadomość występowała we Francji niż w Wielkiej Brytanii. Nie spotkałem żadnego głosu brytyjskiego, za wyjątkiem oczywiście tego, co potem napisze doskonale nam znany Lord Abernon, który przyjechał do Polski zupełnie przecież z negatywnymi wyobrażeniami o niej, a wyjechał jako autor tego kapitalnego sformułowania 18 decydująca bitwa w dziejach świata. Za tym wyjątkiem nie potrafiłbym wskazać właściwie żadnych opinii świadczących o dostrzeżeniu tego znaczenia, jakie ma ewentualny upadek Polski dla europejskiego układu sił. Natomiast kiedy chodzi o francuskie wypowiedzi z tamtego czasu, to na ile je znam, miały one taki oto charakter, to znaczy wszystkie właściwie kierowały uwagę na krach ładu wersalskiego, kiedy Polska upadnie. Ład wersalski był przecież traktowany jako dzieło Francji. La paix française, tak się mówiło. Ten wątek był na pewno mocno obecny we francuskiej opinii publicznej, ale musimy sobie to powiedzieć jednoznacznie, cokolwiek byśmy nie sądzili o pozytywnym znaczeniu misji generała Weygand, bo to znaczenie było pozytywne, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ono moralnie wzmacniało jednak stronę polską, to jednak trzeba powiedzieć jasno, że pozostawały cały czas w mocy te słowa, które wypowiedział marszałek Foch, mianowicie: ani jednego oddziału nie możemy wysłać do Polski, nawet gdyby się dało. Opinia francuska by na to nie pozwoliła.
Z wypowiedzi dotychczasowych wynika, że owszem, zdawano sobie sprawę z zagrożenia suwerenności przez Rosję. Czy to w kategorii utraty jej całkowitej, czy jakiegoś podporządkowania. Zdawano sobie sprawę z możliwości zburzenia tego powojennego ładu, który w Wersalu został jako zatwierdzony. Natomiast ja zmierzałem do tego i to podtrzymam jeszcze, czy zdawano sobie sprawę z tych głębszych perspektyw, właśnie z tego wariantu cywilizacyjnego, zderzenia takiej wojny cywilizacji, która tu nad Wisłą miała przecież miejsce. Ale wpierw profesor Ignataitis ad vocem, potem profesor Ociągowski.
I chcę tylko wskazać na takie nowe badania w ogóle, które w ogóle wskazują, kiedy zaczęło się zmieniać stosunek Litwinów do bitwy pod Warszawą. Możemy już takie nawet niektóre, o takich niektórych etapach nawet chyba zmiany spojrzenia na te wydarzenia tutaj mówić. I tutaj chciałbym wymienić taki rok 22-23 rok, bo w tamtych rokach przy różnych aresztach komunistów litewskich wyjaśnili się plany bolszewickie, które oni w ogóle mieli już po zakończeniu tej operacji pod Warszawą i co było z Litwą w przypadku zwycięstwa bolszewików. Od 19 roku już przygotowano zamach wojenny na Litwie, ale tak bardzo konkretne plany powstali w 20 roku i akurat oni byli bardzo akuratnie planowano w lipcu 2020 roku, tam w tym samym czasie, kiedy podpisywano tą umowę litewsko-bolszewicką, gdzie byli też te specjalne punkty dotyczące przejścia wojsk bolszewików przez terytorium Litwy. Ale pierwszy raz publicznie, że bitwa pod Warszawą, że cud nad Wisłą w ogóle uratował Litwę, to publiczne było w ogóle powiedziano w 1934 roku w Kownie takiej publicznej lekcji profesora Janulaitisa. Już w 1934 roku było ta w ogóle zrozumienie, że Polska wtedy uratowała tak samo Litwę.
Profesor Dziękowski, bardzo proszę.
Pytanie pana profesora, czy Europa sobie zdawała, czy społeczeństwa sobie zdawały, czy politycy sobie zdawali sprawę z tego, że czym jest ta wojna z bolszewizmem? No a jak miały sobie zdawać sprawę, skoro nikt nie wiedział, czym tak naprawdę jest bolszewizm? We Francji spoglądano na Rosję bolszewicką, jak na Francję, no powiedzmy, Ludwika przed dniem wybuchu rewolucji francuskiej. Przecież wśród żołnierzy francuskich, tam, którzy byli na Ukrainie, tam na Morze Czarnym przewiezieni na Ukrainę swego czasu, no to były głosy, co my tutaj robimy? Przecież Rosjanie robią to, co myśmy zrobili w roku 1789. Tak spoglądano. Wielu Francuzów w ten sposób, przez ten pryzmat rewolucji francuskiej, spoglądało na to, co się dzieje w Rosji. A zatem jak, jeżeli tu, w Polsce, tu, gdzie my powinniśmy znać bolszewizm, no najlepiej chyba z tych wszystkich krajów Zachodu, to przecież wielu Wielkopolan nie było świadomych, żołnierzy nawet, i to są wypowiedzi żołnierzy. No dlaczego my pokoju nie zawieramy? Po co jeszcze tą wojnę ciągnąć, skoro wyraźnie widać, że ta Armia Czerwona przeważa, trzeba zawrzeć pokój. No pytanie tylko, czy ta druga strona w ogóle chciała tego pokoju i do czego dążyła, to do wielu żołnierzy nie docierało. Dopiero kiedy weszli tak głęboko, dopiero kiedy pod Toruniem się pojawili, forsowali Wisłę, przychodzi otrzeźwienie, przychodzi ta mobilizacja wielka, że jednak to jest ogromne niebezpieczeństwo. Skoro myśmy jako naród byli podzieleni w tej wizji, czy można gadać z bolszewikami, dogadywać się, czy oni dotrzymają traktatów, czy nie, no to cóż się dziwić społeczeństwom zachodnim, które poza tym już odetchnęły od wojny. 2 lata już wojny nie było. Zachód się cieszył, Zachód się bawił, Zachód tańczył, Zachód odreagowywał wojnę. I właśnie tutaj nawiązuję do słów Fosza, które pan profesor przytoczył, Suleja. Ani jednego żołnierza do Polski. No bo nie pozwoli na to naród. Bo nawet jeżeli jakiś polityk podejmie taką decyzję, to z kretesem przegra następne wybory. Przecież to są kraje demokratyczne i Wielka Brytania i Francja. I politycy muszą brać pod uwagę nastroje społeczne. A nastroje społeczne są zdecydowanie wrogie jakiejkolwiek nowej awanturze wojennej, żeby choć jeden żołnierz jeszcze miał ginąć.
Refleksja pana profesora Templina. Kiedy chodzi o naturę bolszewizmu, Polacy to wiedzieli i nie tylko Polacy. Młody Zjuk, towarzysz Wiktor, komendant, miał takie doświadczenie bardzo wczesne. Co to jest polityka caryzmu, asymilacyjna polityka i mocniejsza? Co to jest kontynuacja tego imperialistycznego potrzebu w tych kręgach bolszewickich?
W tym momencie, w którym partia bolszewicka powstała z Leninem, z Dzierżyńskim i z tymi innymi PPS-owcy, Polacy, demokraci, wiedzieli o to, co to znaczy, kiedy oni wygrają i oni wygrali. Na niemieckiej stronie też istnieli ludzie, którzy to wiedzieli bardzo szybko. Friedrich Ebert jako demokrat wiedział, co to znaczy, jaka groźba jest, że ta inna komunistyczna, lewicowa, komunistyczna frakcja wygra w Niemczech. On się przeciwstawił. To znaczy, że większość w społeczeństwie i w elitach zachodnich o tym nie chciał wiedzieć. To nie znaczy, że oni nie mogli o tym wiedzieć. Polityka epizmentowa w każdej etapie była bardzo szkodliwa. Nastroje społeczne zawsze istnieli. Lepiej nie, my nie. Kiedy my nie mieliśmy takiego charakteru jak Churchilla, kiedy w pewnym momencie bardzo jasno, i on był nie izolowany, ale on miał stanowisko mniejszościowe, kiedy on je bardzo jasno podkreślił, to będzie jedyna katastrofa, taka kontynuacja polityka epizmentowa. To znaczy, do dziś mamy taka podstawowa konfrontacja z tym, co zrobimy w tym momencie, w którym jesteśmy skonfrontowani z sytuacją tak autorytarną albo dyktatorską w pobliżu albo w innych częściach Europy albo poza Europą. Ta inna dla mnie bardzo ważna sprawa jest, o co chodzi całą stawką w tym grę, europejska. Jakie to są europejskie wartości, jaka europejska struktura była zagrożona. Polska argumentacja bardzo jasna jest, kultura chrześcijaństwa. To jest dla mnie prawda, ale tylko połowa prawda. Ja sam czuję się bardzo głęboki, związany z kontekstem chrześcijańskim. Sam nie jestem wierzącym, praktykującym w konfesjonalnym sensie. Moja tradycja oświęceniowa jest też fundamentem europejskim i był w tym momencie fundamentem europejskim. To znaczy, tradycja chrześcijaństwa i oświęceniowa nie są w przeciwieństwie. Oni mogą i muszą być w pluralistycznym Europie, istnieć razem. I walka polska w tym momencie, w tym roku, była walka o całego tego fundamentu, bo bolszewizm swego natura wyklucza to. Wyklucza pluralizm polityczny, wyklucza fundamenty chrześcijaństwa, wyklucza całą naszą cywilizację. I to jest dla mnie podstawowa sprawa. Dziękuję.
Na zakończenie debaty przyszedł czas na pytanie o znaczenie Bitwy Warszawskiej dla losów Europy.
Rzeczywiście ta wojna i zwycięstwo uratowały nas. Natomiast celem było nie tylko uratowanie nas doraźne, ale celem było perspektywiczne umiejscowienie Polski w Europie. I to umiejscowienie Polski w Europie Józef Piłsudski widział przez zbudowanie bloku państw między Bałtykiem i Morzem Czarnym. I to nam się nie udało, dlatego tylko te 20 lat być może wolności. Dlaczego nam się nie udało zbudować tego bloku państw? Po pierwsze, zacznijmy od siebie. Społeczeństwo polskie nie rozumiało i nie czuło idei jagiellońskiej. To są nie tylko słowa marszałka Piłsudskiego, ale to są słowa wielu polityków. Koncepcja inkorporacyjna, proszę Państwa, daj Boże przerobić tyle milionów Ukraińców i Białorusinów na Polaków, to po prostu jest iluzja, absolutna iluzja. Nie rozumiało tego nasze społeczeństwo, nie rozumieli tego sąsiedzi. Rosja okazała się za silna, ta bolszewicka nawet, mimo że to jest apogeum jej słabości w XX wieku, no i nie rozumiała zupełnie Europa.
pan profesor Nowik skupił się po części na tym, czego się nam nie udało zrobić, a ja się skupię na tym, co się udało zrobić. Przede wszystkim, co dała nam ta zwycięska wojna i Bitwa Warszawska również. 20 lat niepodległości, proszę Państwa, rzecz zupełnie bezcenną. Gdyby nie było II Rzeczypospolitej, jej dorobku, do czego byśmy się dzisiaj odwoływali? Do I Rzeczypospolitej, do Konstytucji 3 maja? To byłoby najbliższe, do czego moglibyśmy się odwołać. Nie byłoby społeczeństwa, tego nowego pokolenia wykształconego i wychowanego w II Rzeczypospolitej, które wzięło na siebie ciężar początków Polski Ludowej. Tego, że nie stoczyliśmy się w nurt takiej stalinizacji, tylko ocaliliśmy kolejne pokolenie, które stworzyło Solidarność. Nie byłoby tego, bo większość z tych działaczy dzisiejszych Solidarności, może i większość z nas, nigdy by się nie narodziła. I wracam do może rzeczy najważniejszej. Mówimy o niepodległości. Oczywiście, dała to nam niepodległość, ale było coś jeszcze w moim przekonaniu bardziej istotnego. Ocaliło naród jako taki, bo to, co szykowała nam Rosja sowiecka, co szykował Lenin, myśmy o tym tu dzisiaj akurat nie mówili, co szykował nam tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, to krótko mówiąc była eksterminacja narodu. To byłoby zdziesiątkowanie, to jak to się dzisiaj czasem mówi, katyń rozciągnięty na cały naród, likwidacja elit, przekształcenie inżynieryjną, jakąś taką zbrodniczą techniką całego narodu. Byśmy dzisiaj inaczej mówili, inaczej rozumowali. Daleko by nam było do tej chrześcijańskiej, na rzymskim prawie opartej Europy. Byśmy może dzisiaj rozumowali jak częściowo Białorusini, jak niektórzy Ukraińcy. Raczej w tym kierunku. To było najcenniejszą rzeczą. Tego żeśmy uniknęli. To nam dało zwycięstwo nad Wisłą, bo już były robione obozy koncentracyjne, już były wydane rozkazy, kogo likwidować, w jakiej kolejności. Możemy to wyczytać dzisiaj w wypowiedziach Lenina i w dokumentach, które zostały odkryte i możemy dzisiaj je sobie przeczytać. Również w literaturze zachodniej się już do tego nawiązuje, bo to jest jasne, bo wiadomo, wtedy myśmy tego nie widzieli. Wtedy żeśmy się cieszyli, że ucaleliśmy niepodległość.
No to jeszcze teraz dwugłos zewnętrzny, bardzo proszę.
Próbując podsumować to, co wszystko, co słychałem, mogę zadać siebie pytanie, czy w ogóle możemy nazywać bitwą pod Warszawą, tak jak ona nazywa się tutaj, wojna o wolność Europy. Tutaj, jeżeli patrzymy na głosy, które byli tutaj, patrzymy jak na to w ogóle reagowali inne kraje, to chyba w czasie Europy przedwojennej chyba taka nazwa okazała się troszeczkę dziwna. Bo wtedy, jak tutaj też nie jeden raz podkreślono, nikt nie zrozumiał, co jest, kim jest bolszewizm i w ogóle czym cywilizacja bolszewicka odróżnia się od cywilizacji europejskiej. Badania kultury pamięci jest bardzo ważna zmiana pokoleń, czyli 25 lat. Normalnie po 25 lat można już tak nowe pokolenia ocenia, czy naprawdę jedno czy drugie wydarzenie było naprawdę tak bardzo ważne. Teraz mamy przeszło 4 pokolenia i mówimy zawsze o bitwie podwarszawskiej pod takim tytułem, jak tutaj jest napisane. Ale kiedy o tym mówimy, to musimy pamiętać, że mamy też teraz jeszcze inne dodatkowe doświadczenie. Polacy mają Katyń, mają powstanie warszawskie. Wszyscy my mają w ogóle doświadczenia tego czasu komunizmu. I teraz, kiedy my mówimy o w ogóle o bitwie pod Warszawą, to my myślimy w ogóle już z perspektywy wieku XXI. I w ogóle z perspektywy bitwy wieku XXI nadaje się mówić o bitwie pod Warszawą jako bitwę o naszą, waszą wolność, o bitwę o cywilizację europejską.
Historia pokazała, że Polska w dalszym ciągu istniała jako republika, jako demokratyczny kraj w tym momencie. To były oczywiście momenty autorytarne i tak dalej. I Piłsudski wiedział dokładnie, że ta polityka równowaga strony polskiej jest bez alternatywy. Strona niemiecka cały czas miała taką szansę przed Hitlerem stworzyć kompromis. Kompromis się nie udał, ale najmniej kilka lat istniała taka szansa, późniejsza tragika to już inny temat.
Dziękuję profesor Kornat i profesor Kawalec.
Proszę Państwa, no, zastanówmy się krótko nad tym, jakie są dominujące narracje na Zachodzie, świadomości historycznej człowieka Zachodu na temat wojny, o której dzisiaj rozmawiamy. No ja bym wskazał przynajmniej dwie. Obydwie są dla nas dosyć niekorzystne i deprecjonujące znaczenie tego wydarzenia. Albo wszystko jest oparte o schemat polskiego imperializmu. To Polacy uderzyli na Kijów, sprowokowali tę wojnę. Polacy upominali się o granice z 1772, do których nie mieli żadnego tytułu i tak dalej. To jest narracja, która występuje także w podręcznikach akademickich i tak dalej. A drugi schemat, proszę Państwa, to jest taki, że wojna polsko-sowiecka z Bitwą Warszawską włącznie jest stawiana mniej więcej na równi niektórych peryferyjnych konfliktów powojennej Europy, jak na przykład wojny grecko-tureckiej 1920-1922, tej, którą prowadził Kemal i wygrał. No więc krótko mówiąc, należy się temu próbować przeciwstawić, na ile to możemy, formułując dyskurs o wojnie, o ocalenie ładu wersalskiego. To była wojna o ocalenie ładu wersalskiego. Ład wersalski byłby niewątpliwie zburzony. Niewątpliwie zburzony w przypadku klęski polskiej nad Wisłą. To jest absolutnie oczywiste.
Dziękuję bardzo. I oczywiście ostatnia minuta dla profesora Kawalca.
Konsekwencje klęski w roku 1920 sądzę, że przekraczają możliwości naszej wyobraźni. To byłaby rzecz, bez przesady mówiąc, klęska cywilizacyjna i przekreślenie historycznej ciągłości nieodwracalne. To, co przewijało się przez wypowiedzi, zaznaczyło w dyskusji, że uczestnicy wydarzeń nie zdawali sobie sprawy z dalszych konsekwencji cywilizacyjnego wymiaru starcia, wydaje mi się szerszą prawidłowością. Można byłoby znacznie więcej przykładów pokazać, a można byłoby również zaryzykować tezę, że niedostrzeganie szerszych konsekwencji tego, co się dzisiaj dzieje, jest często spotykaną cechą polityki w ogóle. Rzadko się zdarzają ludzie obdarzeni umiejętnością patrzenia naprzód przez kilka dziesięcioleci, a jeśli już się ktoś taki zdarza, to wyjątkowo ma coś do powiedzenia, bo częściej uważany jest raczej za dziwaka, a politycznie jest postacią z marginesu. To, że Polska się obroniła, zawdzięcza sile swojego poczucia narodowego, temu, co się dzisiaj nazywa często nacjonalizmem w znaczeniu rozszerzającym. No, powiedzieć sobie trzeba, że na gruncie polskim idee narodowe są w sposób swoisty, przynajmniej od XIX wieku, ale chyba nawet w dłuższej perspektywie powiązane z ideą wolności. Ostatnia myśl, trochę związana z tą poprzednią, to będzie również próba odpowiedzi na pytanie dotyczące naszych sporów wewnętrznych, jak się one miały do wyniku wielkiej dziejowej próby. Ja odpowiem tak. Sens tej dziejowej próby sprowadzał się do tego właśnie, aby można było sobie tak swobodnie dyskutować i aby w Polsce zachować wolne instytucje i możliwości prowadzenia takiej debaty, w której ludzie się różnią. Nie można wykazywać, że się różnili, wskazywać, że to było złe w jakiejś konkretnej sytuacji czy w ogóle. Tak więc właściwie nie ma o czym mówić. Natomiast cechą niezwykle pozytywną naszego życia politycznego wówczas, czymś, co charakteryzowało naszą klasę polityczną, była umiejętność dostrzegania ponad sporami, nieraz bardzo głębokimi, zażartymi, wspólnego dobra, jakim był interes narodu i państwa. I to potrafiono robić. Stanowisko zajęte w czasie kryzysu roku 1920 jest jednym z przykładów tej umiejętności, ale w decydujących miesiącach, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, takich przykładów było znacznie więcej.
No jednak ten dyskurs, który toczymy, dyskurs w obszarze tego, co było 100 lat temu, co ma jednak przełożenie, jak wynika choćby z głosu profesora Kawalca, na współczesną optykę, z tym, czym mamy do czynienia, warto zwyczajnie kontynuować. Dziękuję bardzo.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.